Umiłowani Chrystusie, siostry i bracia. Ósma archidiecezjalna pielgrzymka Świata Ludzi Pracy do Henrykowa jest okazją, by podziękować Matce Najświętszej za wyproszone łaski, za cały pontyfikat naszego ukochanego rodaka, świętego Jana Pawła II. I prosić w intencji naszych sióstr, braci, którzy stracili zdrowie, życie w pracy. I żeby na nowo zawierzyć nasz trud, trud pracy, Bożej opatrzności. Najpierw jednak chciałbym pozdrowić obecnych tutaj panią europoseł, pana ministra, pana wiceministra, jak wszystkich współpracowników, przedstawicieli władz samorządowych, przewodniczącego Dolnośląskiej Solidarności, wszystkich członków tego związku wraz z rodzinami. Pozdrawiam przedstawicieli Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu i wszystkich rzemieślników i ich rodziny. Serdecznie także pozdrawiam przedstawicieli biznesu, pracodawców, przedsiębiorców. Wszystkich tu obecnych serdecznie pozdrawiam. Moi kochani, maj jest miesiącem maryjnym. Wyjątkowym czasem, w którym czcimy naszą Matkę Maryję. Wielu z nas z dzieciństwa pamięta nabożeństwa majowe i odmawianie litanii do Matki Bożej przy wzniesionych na jej cześć kapliczkach. Pamięta wielu z nas pewnie i modlące się nasze babcie, nasze mamy, nasze sąsiadki. I to wspomnienie należy chyba do takich wspomnień bardzo przyjemnych, ciepłych, radosnych. I może nieraz tęsknimy za tą modlitwą, za modlitwą właśnie przy tych przydrożnych kapliczkach. Ale maj jest także miesiącem, w którym ogłaszane były przez papieży wielkie encykliki społeczne. Pierwsza z tych encyklik, zatytułowana Rerum Novarum, ogłoszona została 15 maja 1891 roku przez papieża Leona XIII i kładła podwaliny, na których winien opierać się prawdziwy i sprawiedliwy ład społeczny i gospodarczy. A był to czas ogromnych nierówności społecznych, wyzysku i olbrzymiej biedy zatrudnionych w dynamicznie rozwijającym się przemyśle pracowników. Robotnicy otwarcie uznali ten stan rzeczy za nie do przyjęcia. Nie godzili się na wyzysk, nie godzili się na te bardzo trudne warunki pracy. Nie godzili się na czas pracy, nie godzili się na pracę dzieci, kobiet. A to sprawiło, że w środowisku robotniczym zaczęły się upowszechniać poglądy rewolucyjne, zalecające lekarstwa zgubniejsze niż sama choroba. Tak 40 lat po tej encyklice, w encyklice Quadragesimus Anno zostało zapisane. To było lekarstwo zgubniejsze niż sama choroba. To, co proponowali wtedy socjaliści. Leon XIII wprost mówi o socjalizmie jako o rozwiązaniu fałszywym. Krytykuje pogląd, że dla usunięcia przepaści między bogatymi a biednymi należy znieść własność prywatną, a zastąpić ją wspólnym posiadaniem dóbr materialnych. Jego zdaniem, zdaniem papieża, zmianę położenia robotników może przynieść ich uwłaszczenie, to znaczy taka płaca, która zapewni robotnikowi środki na utrzymanie życia, na utrzymanie rodziny, oraz pozwoli na odkładanie oszczędności. I dalej papież naucza, że pracownicy, przedsiębiorcy powinni we wzajemnych stosunkach kierować się zasadą ludzkiej solidarności. Zarówno bowiem zasada nieograniczonej, wolnej konkurencji, którą głoszą liberałowie, jak i głoszone przez marksistów tezy o walce klas społecznych są sprzeczne z nauką chrześcijańską i sprzeczne z ludzką naturą. I dalej ten wielki papież pisze, że państwo z kolei powinno otoczyć wszystkich pracowników opieką prawną, bo to im, jak słusznie Leon XIII zauważa, państwo zawdzięcza całą swoją potęgę. Całą swoją potęgę państwo zawdzięcza pracy, waszej pracy. W związku z tym interwencja państwa, jak wtedy pisał już wtedy, końcówka XIX wieku, ta interwencja państwa jest konieczna w zakresie ochrony własności prywatnej, zatrudnienia, warunków pracy, ochrony kobiet i dzieci, umowy o pracę i wynagrodzenie za nią, i upowszechnienia własności. Ten problem własności ciągle się pojawia, bo była to odpowiedź na wszystkie te postulaty, że wszyscy mają mieć wspólne rzeczy. Myśmy przerabiali ten okres czasu. Wszystko było wspólne. I tam w tej encyklice dlatego ta myśl o tej własności ciągle się jakoś powtarza. I dlatego też państwo tej własności, jak pisał papież Leon XIII, państwo powinno chronić. Encyklika ta potwierdziła również prawo pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe, zarządzane samodzielnie, wolne w podejmowaniu inicjatyw korzystnych dla siebie. I kochani, mówię o tym dlatego, bo do dzisiaj encyklika ta nazywana jest wielką kartą odbudowy ustroju gospodarczego i społecznego. Wielką kartą. I syntezą wielkiego wysiłku twórczego, jakiego dokonała katolicka myśl społeczna w XIX wieku. I teraz, moi kochani, uważajcie, właśnie z tej inspiracji, tego dokumentu Kościoła, tej encykliki, zaczęły powstawać związki zawodowe robotników chrześcijańskich. A wkrótce potężny ruch robotniczy zaczął przybierać charakter międzynarodowy, co zaowocowało powstaniem w 1909 roku Międzynarodowego Sekretariatu Związków Zawodowych Chrześcijańskich z siedzibą w Kolonii, który łączył związki większości krajów europejskich. I w tym samym roku, to jest początek XX wieku, powstaje Międzynarodowa Organizacja Pracy. Potem kształtuje się Międzynarodowe Ustawodawstwo Pracy. I prawie we wszystkich krajach katolickich powstają także organizacje młodzieży robotniczej. Kolejne encykliki zwane społecznymi, a wśród nich Laborem Exercens świętego Jana Pawła II, są świadectwem rozwoju i dynamiki nauki społecznej Kościoła, jej nieustannej wrażliwości na problemy społeczne, a także na ciągłe uwspółcześnianie tego nauczania. Drodzy związkowcy, członkowie Solidarności, drodzy pielgrzymi, sytuacja ta społeczno-gospodarcza, sytuacja ludzi pracy ciągle ulega zmianom. Każdego dnia na nowo odczytujecie swoje zadania, przed którymi stoicie, poszukujecie adekwatnych do sytuacji rozwiązań problemów. Starajcie się w tym wszystkim pamiętać o wartościach, które stały u początku powstania waszego związku. O korzeniach chrześcijańskich, ewangelicznych, które tak wyraziście wybrzmiewają w encyklikach społecznych Kościoła, a szczególnie w Rerum Novarum i w Laborem Exercens, które w całości poświęcone są kwestii robotniczej. Starajcie się o tym pamiętać. Specjalnie wróciłem do historii, żeby pokazać, że ten cały ruch związkowy, ile Kościół zrobił, w tej dziedzinie, żeby powiedzieć, że ten głos Kościoła był wtedy słyszalny i był inspiracją dla tworzenia związków. Żeby dzisiaj o tym pamiętać i pamiętać też o tym dziedzictwie, czyli o tych czasach, kiedy rodził się Związek Solidarność Zawodowy. Takie są korzenie. Mówię o tym, bo dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego kieruje nasz wzrok ku niebu. I mogłoby się wydawać, że odwodzi nas od patrzenia na ziemię. To rodzi pewną trudność, bo człowiek współczesny właściwie cały czas zajmuje się światem, w którym żyje. Trudno się dziwić. Zajmujemy się tym wszystkim, co nas otacza, to, co stanowi dla nas jakieś wyzwanie. My się cały czas tym światem zajmujemy. I chociaż niebo nas ciekawi, to jednak bardziej interesuje nas to, co jest wokoło. I tak było również za czasów Jezusa Chrystusa. Doskonale ilustruje to przeczytany przed chwilą fragment z Dziejów Apostolskich. Jezus zapowiada swoim najbliższym zesłanie Ducha Świętego. Mówi, że otrzymają chrzest inny niż ten, który otrzymywali od Jana Chrzciciela. Mówi o mocy, o łasce z wysoka, o tym, że będą jego świadkami po krańcu ziemi. A oni mają tylko jedno pytanie. Czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Można powiedzieć, że tym pytaniem się w jakiś sposób odkryli, pokazali, czym żyją, co ich naprawdę nurtuje, co tak naprawdę dla nich jest ważne. Przecież po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus, jak to zapisał święty Łukasz, dawał wiele dowodów, że prawdziwie żyje, że nie jest duchem, że nie jest wytworem wyobraźni czy zbiorowej halucynacji. A oni jakby mieli oczy zamknięte. Jakby chcieli powiedzieć, Panie Jezu, skoro już wróciłeś, skoro zmartwychwstałeś, jesteś znowu wśród nas, to może byś pokonał Rzymian i założył tutaj na ziemi swoje królestwo. Niby zafascynowani Chrystusem, zapaczeni Chrystusa, cieszący się z tego, że do nich powrócił. A jednak wciąż w swoim myśleniu pozostający na ziemi. W tym odczytanym fragmencie Ewangelii jest jeszcze jedno ważne zadanie. Kiedy Jezus w obecności apostołów uniósł się w górę, i zniknął z ich oczu, oni pozostali z głowami skierowanymi ku niebu. To obrazowo pokazuje, Jezus wstępuje do nieba, oni oczywiście patrzą za Jezusem, mają oczy skierowane ku niebu. I tak stoją i patrzą. I potrzebna była interwencja aniołów, owych dwóch mężów w białych szatach, żeby przekazać uczniom, że stanie w miejscu i wpatrywanie się w niebo nie jest dobrym wyborem. Tak jak wtedy byli zajęci sprawami ziemskimi, ziemią i nie bardzo interesowało ich to, co Jezus mówił o królestwie, o tym wszystkim, co się po Jego wniebowstąpieniu dziać będzie, Tak teraz, kiedy wstępuję do nieba, to znowu zapatrzeni są tylko w niebo. I to do tego stopnia, że anioł powiada, słuchajcie, to nie jest dobry pomysł. I gdybyśmy czytali kolejne akapity Dziejów Apostolskich, dowiedzielibyśmy się dalej, że po tych słowach apostołowie zeszli z góry, wrócili do Jerozolimy, a później zaczęli głosić Jezusa. Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypomina nam, dokąd zmierza nasze życie, jaki jest jego cel. Zachęca więc do patrzenia w niebo, ale, kochani, nie przeszkadza w powrocie do naszej Jerozolimy, czyli miejsca naszego zamieszkania i pracy. My po tej Eucharystii rozjedziemy się do naszych domów. Więc zachęca do patrzenia w niebo, ale nie przeszkadza w powrocie do naszej Jerozolimy. Tam mamy dawać świadectwo naszej wiary, chrześcijańskiej nadziei, miłości. Tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie pracujemy. Wniebowstąpienie toruje nam drogę do nieba, ale nie odwodzi nas od tego, byśmy twardo stąpali po ziemi. Przemieniali ją zgodnie z wolą Bożą i czynili sobie poddaną. Niech Boże błogosławieństwo, bracia i siostry, towarzyszy waszej pracy, by służyła wam, waszym bliskim i całej naszej ojczyźnie. Niech towarzyszy rządzącym, którzy wkładają tyle trudu w budowanie Państwa sprawiedliwego, państwa prawa, państwa troszczącego się o swoich obywateli, o ład społeczny i gospodarczy, oparty na wartościach ewangelicznych. Boże, błogosław całemu światu pracy. Błogosław nam i naszej Ojczyźnie. Amen.